24 marca 1999 roku siły NATO uderzyły na Jugosławię. Międzynarodowa interwencja miała związek z sytuacją w Kosowie, gdzie cywilna ludność była terroryzowana przez serbskie wojsko. Równocześnie Serbowie nie chcieli dopuścić do oderwania się zbuntowanej prowincji od swojego kraju, walcząc z tamtejszą rebelią. Dlaczego Slobodan Milošević nie chciał się zgodzić na niepodległość Kosowa i dlaczego jego mieszkańcom tak bardzo zależało na suwerenności, a także jak wyglądała interwencja NATO? Tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Zanim przejdę do tematu odcinka, mam ważny komunikat. Codziennie otrzymuję od Was mnóstwo maili, w których pytacie, czy planuję wznowić sprzedaż mojej pierwszej książki. Jako że nie zamierzam w najbliższym czasie do druku wersji papierowej, zdecydowałem się wydać ją w formie elektronicznej. E-book, jak Moskwa oszukała Zachód w 1945 roku, dostępny jest na stronie powojnie.sklep.pl. Wydaję e-booka też z myślą o widzach z zagranicy. Dotychczas nie było możliwości, aby zamówić moją pierwszą książkę poza Polską. Jednocześnie nadal dostępna jest papierowa wersja mojej najnowszej książki, Jak Moskwa przegrała zimną wojnę. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie słowa wsparcia i pozytywne recenzje. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek. Serbowie pojawili się na terenie Kosowa w VII wieku naszej ery. W ciągu następnych stuleci stało się ono jedną z najważniejszych prowincji serbskiego państwa. To tam rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w jego historii. W 1389 roku Serbowie zostali pokonani przez Turków w starciu na Kosowym polu. W bitwie zginął turecki sułtan Murad I oraz serbski władca książę Łazarz. Był to początek końca Serbii, która całkowicie została podporządkowana Turcji. Rozpoczął się czas przesiedleń i represji. Część serbskiej ludności musiała wynieść się z Kosowa do Bośni i Wojwodiny. W ich miejsce Turcy sprowadzili muzułmańskich Albańczyków. Proces ten trwał do początku XVII wieku. W tym czasie między Albańczykami a Serbami stale dochodziło do konfliktów. Ci pierwsi walczyli po stronie Turków, natomiast drudzy wzniecali co jakiś czas rebelię. Do największej tragedii serbskiej ludności doszło po upadku powstania w 1689 roku. Wymordowanych zostało wtedy większość Serbów zamieszkujących teren Kosowa. Nie zniechęciło to jednak chrześcijan do walki o swoje ziemię i prawa. W wyniku buntu w 1815 roku tereny wokół Belgradu otrzymały autonomię. Nadal pozostała ona jednak w granicach Imperium Osmańskiego, które z roku na rok stawało się coraz słabsze. W końcu w 1878 roku Serbia uzyskała pełną niepodległość. Serbscy patrioci nie byli jednak w pełni usatysfakcjonowani. Kolebka serbskiej tożsamości narodowej, Kosowo, pozostało poza granicami ich kraju. Na początku XX wieku bałkański kocioł stawał się coraz gorętszy. Temperaturę wrzenia osiągnął w 1912 roku, gdy wybuchły lokalne wojny. W ich efekcie Kosowo zostało zajęte, a następnie podzielone między Serbię i Czarnogórę. W tym czasie ponad połowę jego mieszkańców stanowili Albańczycy. Co trzeci mieszkaniec Kosowa był Serbem. Gdy w 1918 roku powstała Jugosławia, niemal całe Kosowo zostało włączone w granice Serbii. Przez 20 lat Albańczycy nie buntowali się przeciwko władzom. Upust swoim narodowym frustracjom dali dopiero, gdy wybuchła II wojna światowa. Kolaborowali z Włochami, a także dokonywali mordów na swoich serbskich sąsiadach. Wierzyli, że współpraca z państwami Osi zapewni im niezależność od Serbów. I faktycznie, gdy ciężar wojny na Bałkanach przejęli Niemcy, szukając sojuszników w regionie, zapewnili kosowskich Albańczyków, że jeżeli wygrają, to Kosowo zostanie przyłączone do Albanii. Nie może więc dziwić, że gdy te tereny zostały pod koniec wojny odbite przez ludzi Tity, Albańczycy stawili im zaciekły opór. Kosowo było najbiedniejszą częścią Jugosławii. Belgrad nie inwestował w ten region i nie lokował tam żadnych większych fabryk i zakładów pracy. Tymczasem Albańczycy stale starali się o przyznanie swojej małej ojczyźnie statusu siódmej republiki wchodzącej w skład Jugosławii. Ich marzenia spełniły się w 1974 roku. Tito w końcu nadał prowincji autonomię. Nie poprawiło to jednak jej sytuacji gospodarczej. Na początku lat 80. jugosłowiańskie władze niespecjalnie przejmowały się faktem, że co trzeci mieszkaniec Kosowa nie ma pracy. Jednocześnie posiadanie jej bynajmniej nie oznaczało życia na godnym poziomie. Zarobki w Kosowie w porównaniu do pozostałych części Jugosławii były nawet o połowę niższe. Brak perspektyw sprawiał, że wiele osób wyjeżdżało do innych regionów kraju. Rzadziej robili to Albańczycy, co wpłynęło na demografię prowincji. O ile po wojnie stanowili oni około 60% mieszkańców Kosowa, to już 30 lat później ich liczba wzrosła do ponad 80%. Równocześnie najlepiej płatne stanowiska nadal zajmowali Serbowie. W tym czasie albańska kultura nie była w żaden sposób promowana. Nauka języka albańskiego była urzędowo utrudniana. Coraz większe niezadowolenie społeczne dało swój upust na początku lat 80. W marcu 1981 roku w Prisztinie, czyli największym kosowskim mieście, wybuchła rebelia. Na ulice miasta wyszły tłumy ludzi domagających się godnych warunków życia. Protest szybko przekształcił się w manifestację o charakterze politycznym. Nienawiść do Serbów, podsycana przez albańskich agentów wysłanych na miejsce przez Envera Hoxhę, skutkowała pojawieniem się postulatu przyłączenia Kosowa do Albanii. Do rebelii doszło też w innych miejscach Kosowa. Belgrad musiał zareagować. 3 kwietnia 1981 roku w Kosowie wprowadzony został stan wyjątkowy. Do Prisztiny wysłane zostały dodatkowe oddziały policji. Służbom tylko na chwilę udało się stłumić albańskie protesty. W kolejnych miesiącach dochodziło do ataków na serbskich mieszkańców prowincji. Albańczycy podpalali ich domy. Dochodziło do zbrodni. Niszczone i profanowane były świątynie i miejsca pamięci, a w tym i cmentarze. Wielu Serbów w obawie o swoje zdrowie i życie uciekło z Kosowa do innych części Jugosławii. W połowie lat 80. na terenie Kosowa mieszkało ponad 1,5 miliona Albańczyków. Serbska populacja liczyła wtedy około 200 tysięcy osób. W 1987 roku władzę w Belgradzie przejął Slobodan Milošević, który zyskał popularność, głosząc nacjonalistyczne hasła. Mówił, że muzułmanie są ludźmi wyjątkowo skłonnymi do zdrady i spiskowania. Zadeklarował też, że serbska ludność Kosowa otrzyma ochronę rządu federalnego. Milošević zapowiedział również likwidację kosowskiej autonomii. Wkrótce zmieniona została konstytucja. Mieszkańcy Kosowa zostali pozbawieni części praw, co doprowadziło do kolejnych zamieszek. 27 lutego 1989 roku w Kosowie ogłoszony został stan wyjątkowy, a proalbański sekretarz Komitetu Centralnego Związku Komunistów Kosowa, Azem Vlasi, aresztowany. 17 listopada w Trepiczy, między innymi w jego obronie, wyruszył w kierunku Prisztiny tak zwany Marsz Górników, do którego dołączali przedstawiciele innych grup społecznych. W marszu wzięło udział około 100 tysięcy osób. W tym czasie trwał już proces Vlasiego oskarżonego o działalność kontrrewolucyjną. Ostatecznie w związku z falą protestów został uwolniony. Równocześnie ukształtowała się Liga Demokratyczna, reprezentująca interesy kosowskich Albańczyków. Na jej czele stanął pisarz Ibrahim Rugova. Ugrupowanie zaczęło wywierać presję na lokalny parlament, aby ten podjął działania zapewniające prowincji niezależność. W końcu 2 lipca 1990 roku ogłosił on Kosowo 7. Republiką Federacyjną Jugosławii. Jej prezydentem został Rugova. Serbowie uznali jednak, że są to działania bezprawne. 5 lipca lokalny rząd został zdymisjonowany, a do Kosowa ruszyło serbskie wojsko. Rozpoczęły się aresztowania. Ze służb wyrzucane były osoby o albańskim pochodzeniu. Posługiwanie się językiem albańskim w szkołach zostało zakazane. Tymczasem w Belgradzie również odbyły się wybory. Milošević zdecydowanie w nich zwyciężył, zdobywając 2/3 głosów. Już kilka miesięcy później, mimo szeroko zakrojonej akcji pacyfikacyjnej, Albańczykom udało się przeprowadzić referendum, w którym 99% głosujących opowiedziało się za niepodległością Kosowa. Slobodan Milošević nie zamierzał tego akceptować, choć Jugosławia była już w tym czasie w politycznej rozsypce. W 1992 roku w Bośni wybuchła wojna, która osłabiła pozycję prezydenta. Agresywna reakcja ze strony Belgradu poskutkowała międzynarodowymi sankcjami. Tymczasem 24 maja 1992 roku w Kosowie zorganizowane zostały wybory prezydenckie i parlamentarne. Te pierwsze zwyciężył lider Ligi Demokratycznej Ibrahim Rugova. Dzięki wojnie w Bośni kosowscy politycy zyskali nieco więcej swobody, choć Belgrad nie uznawał ich decyzji. W Kosowie nadal funkcjonowały serbskie urzędy i instytucje, z pomocy których korzystało niewiele osób, a polecenia urzędników były ignorowane. Jednocześnie stale dochodziło do aresztowań. W ciągu kilku miesięcy pracę straciło około 100 tysięcy Albańczyków. Nie mogli oni na przykład wykonywać zawodu nauczyciela. Sytuacja gospodarcza w prowincji była coraz gorsza. Bezrobocie wynosiło ponad 30%. Nastroje społeczne zaczęły się coraz mocniej radykalizować. Pojawiały się hasła pełnej niepodległości. W 1994 roku powstała Wyzwoleńcza Armia Kosowa. Organizację założyli kosowscy emigranci w Europie Zachodniej, a w tym przede wszystkim mieszkający w Szwajcarii i Niemczech. Jej liderami byli m.in. Hashim Thaçi, Faton Mahmetaj oraz bracia Azem. W 1996 roku rebelianci przeprowadzili zamach, w wyniku którego zginęło 5 osób, a w tym 3 serbskich cywili. Do końca roku w serbsko-albańskich starciach życie straciło co najmniej 30 osób. W tym czasie Wyzwoleńcza Armia Kosowa kontynuowała swoją krwawą rebelię. 16 stycznia 1997 roku bomba ukryta w aucie ciężko raniła rektora Uniwersytetu w Prisztinie. Powstańcy atakowali też serbskich policjantów na mało uczęszczanych drogach. Serbowie nie byli wobec tych działań bierni. 22 stycznia 1998 roku zabili Albańczyka we wsi Prekas. Na ten moment siły rebelianckie liczyły około 500 osób. Z czasem zaczęło dochodzić do coraz groźniejszych serbsko-albańskich starć. W strzelaninie 28 lutego 1998 roku zginęło 2 serbskich policjantów oraz 5 partyzantów. Na początku marca w rejonie Drenicy Serbowie przeprowadzili szeroko zakrojoną, brutalną akcję. Zabili ponad 50 osób, z czego połowę stanowili cywile. Ta tragedia poruszyła świat. Na Jugosławię nałożone zostało embargo na sprzedaż broni. Stany Zjednoczone i Rosja wezwały Miloševića do zaprzestania pacyfikacji Kosowa oraz podjęcia rozmów pokojowych. Ale rebelianci ciągle napadali na serbskich policjantów, co zaogniało konflikt. Natomiast Serbowie stawali się coraz bardziej bezwzględni, m.in. paląc wioski. Stale rosła liczba separatystów. W 1998 roku do Kosowskiej Armii Wyzwoleńczej mogło należeć nawet ponad 1000 osób. Na wiosnę 1998 roku partyzanci kontrolowali m.in. okolice Drenicy. Serbowie wycofali stamtąd swoich ludzi, a mieszkańcy o serbskim pochodzeniu stali się celem albańskich ataków. Bez wieści zaginęło wtedy co najmniej 100 osób. 25 maja Serbowie rozpoczęli kontrofensywę. Serbskie siły zostały wzmocnione czołgami, artylerią i żołnierzami. Szybko udało się im odeprzeć Albańczyków, odbijając część miejscowości. Serbskie samoloty zaczęły bombardować wioski. W zaledwie kilka tygodni prawie 70 tysięcy ludzi straciło cały swój dobytek. Część z nich szukała ratunku w sąsiedniej Albanii. Liczba ofiar serbskiej kontrofensywy sięgnęła 300 osób. Do decydującej bitwy z rebeliantami doszło w połowie lipca 1998 roku. Na granicy z Albanią pod Dżeraviką spotkały się rebelianckie oddziały z dobrze uzbrojonymi serbskimi siłami. W wyniku walk zginęło ponad 100 partyzantów. Straty wśród Serbów były niewielkie. Wieści o bombach spadających na domy i zabitych cywilach dotarły do Waszyngtonu. Prezydent Bill Clinton zagroził Miloševićowi, że jeżeli Serbowie nie zaprzestaną tych działań, to może to doprowadzić do interwencji NATO. W połowie 1998 roku swoje domy musiało opuścić 150 tysięcy osób. W sierpniu tego samego roku liderzy partyzantów, których oddziały ponosiły coraz bardziej dotkliwe porażki, zgodzili się podjąć rozmowy pokojowe. Jednak wrześniowa propozycja Miloševića, aby punktem wyjścia były negocjacje w sprawie przywrócenia częściowej autonomii dla Kosowa, nie spotkała się z ich zainteresowaniem. Ich celem była przecież pełna niepodległość. W tym czasie na albańskie domy w Kosowie spadały kolejne pociski, a tysiące ludzi uciekały w kierunku Albanii. Mogło ich być już nawet 300 tysięcy. Nawet dotychczas spokojowo nastawiony Rugova zaczął popierać zbrojne rozwiązanie sporu z Serbami. Równocześnie środowisko międzynarodowe coraz silniej naciskało na jugosłowiańskiego prezydenta. 25 września NATO wystosowało do niego apel o jak najszybsze zakończenie walk i negocjacje z Albańczykami. 28 września Milošević zapowiedział zakończenie ofensywy przeciwko kosowskim partyzantom, choć nie miało to pokrycia w rzeczywistości, bo na wioski nadal spadały bomby. Z tego powodu Biały Dom zdecydował się wkroczyć do akcji. Nad spornym terytorium pojawiły się amerykańskie samoloty rozpoznawcze. 30 września przestraszony Milošević zatrzymał swoje oddziały i rozkazał zaprzestać ostrzeliwania albańskich pozycji. Choć rebelianci również zapowiedzieli zawieszenie broni, to w ciągu następnych kilku dni ponownie weszli na sporne terytoria. 13 października serbski przywódca porozumiał się z wysłannikiem Waszyngtonu Richardem Holdbrookiem w kwestii zaprzestania walk w Kosowie. W spornej prowincji miały pojawić się 2000 obserwatorów OBWE. Serbowie obiecali wycofać swoich żołnierzy. Tymczasem partyzanci kontynuowali ataki. Już 17 października we wyniku natarcia na posterunek policji w Lupusniku obok Prisztiny zginęło 3 serbskich policjantów. 2 dni później w Drewnicy porwani zostali 2 serbscy dziennikarze. Dopiero w połowie grudnia Serbowie udaremnili partyzantom transport broni z Albanii, zabijając 36 rebeliantów. Nie było dnia, aby partyzanci nie przeprowadzili jakiegoś ataku. Ginęli w nich policjanci, urzędnicy i cywile. W odpowiedzi serbskie wojsko atakowało pozycje partyzantów, dopuszczając się przy tym zbrodni na cywilach. NATO ponownie zagroziło Miloševićowi interwencją. Równocześnie partyzanci również otrzymali ultimatum, że jeżeli nie zgodzą się na rozmowy pokojowe, wówczas siły międzynarodowe zaatakują ich pozycje. Przedstawiciele wyzwoleńczej armii Kosowa w końcu zgodzili się usiąść do stołu negocjacyjnego. 6 lutego we francuskim mieście Rambouillet spotkali się wicepremier Serbii Ratko Marković, reprezentujący stronę albańską Ibrahim Rugova oraz osoby związane z partyzancką armią, a w tym jej lider Azem Sila. Po wielu dniach rozmów 23 lutego Serbowie zgodzili się, aby na terenie Kosowa pojawiły się siły międzynarodowe, a Albańczycy zaakceptowali autonomię dla swojej prowincji. Ostateczne decyzje miały jednak zapaść w Paryżu 15 marca. We francuskiej stolicy Serbowie mogli się poczuć oszukani. Usłyszeli, że zgodnie z wolą środowiska międzynarodowego w Kosowie w 2002 roku odbędzie się referendum, które zdecyduje o niepodległości prowincji. Było to dla nich niedopuszczalne. Serbowie doskonale zdawali sobie sprawę, że tym sposobem Kosowo zostanie odłączone od reszty kraju. Dodatkowo zostali zaskoczeni propozycją, że wojska NATO będą poruszały się po całym terenie dawnej Jugosławii, a nie jedynie po spornym terytorium. 19 marca rozmowy zostały więc zawieszone. Dzień później Serbowie rozpoczęli kolejną ofensywę w Kosowie. Milošević nie zamierzał dalej dyskutować z Zachodem. Dlatego 24 marca z baz NATO w Europie wystartowały w kierunku Serbii samoloty, które miały zmusić Belgrad do ustępstw. Atak NATO na Federalną Republikę Jugosławii otrzymał kryptonim Zdecydowana Siła. W pierwszej kolejności pociski Tomahawk ostrzelały kluczowe elementy jugosłowiańskiej obrony przeciwlotniczej. Rakiety nadlatywały z różnych kierunków. Odpalały je m.in. amerykańskie okręty na Adriatyku. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku pustynnej burzy i ataku na Irak, również i tym razem kluczem do zwycięstwa miało być lotnictwo. Nad jugosłowiańskim niebem pojawiły się samoloty amerykańskie, brytyjskie, francuskie, niemieckie i włoskie. Łącznie sojusz miał do dyspozycji 430 maszyn. Tylko pierwszego dnia samoloty NATO wykonały około 150 lotów bojowych. Belgrad był na straconej pozycji. W odpowiedzi wysłał do walki 3 MiG-29, które szybko zostały strącone przy miażdżącej przewadze przeciwnika. Natowskie maszyny latały powyżej 5000 metrów, ponieważ schodząc poniżej tego pułapu, mogłyby się stać łatwym celem dla jugosłowiańskiej obrony przeciwlotniczej. Przestarzałe rakiety Wołchow oraz Neva nie były w stanie sprawić im problemów na wyższych wysokościach. W pierwszych dniach nalotów pociski i bomby spadały przede wszystkim na cele wojskowe, a w tym koszary oraz budynki Ministerstwa Obrony. Siły natowskie działały wyjątkowo ostrożnie, starając się maksymalnie zminimalizować straty. Ostatecznie strącony zostanie tylko jeden samolot F-117. Zarówno klasa polityczna, jak i serbska opinia publiczna nie zamierzała przystawać na propozycje Zachodu zmierzające do oderwania Kosowa od Jugosławii. Milošević miał więc pełne poparcie społeczne. W tej sytuacji serbscy żołnierze z jeszcze większą determinacją atakowali przyczółki wyzwoleńczej armii Kosowa. Doprowadziło to do kolejnych ucieczek ludności cywilnej w stronę Albanii i Macedonii. Poza tym ludzie byli wyrzucani z domów siłą, co było elementem operacji o kryptonimie Podkowa. W zaledwie kilka dni liczba uchodźców wzrosła o kolejne 100 tysięcy osób. W europejskich stolicach coraz głośniej zaczęto mówić o problemie, który wkrótce może rozlać się na cały kontynent. Albańscy uchodźcy mogą przecież szukać ratunku nie tylko w krajach ościennych, ale też innych europejskich państwach. Równocześnie dochodziło do mordów dokonywanych przez serbską ludność na albańskich sąsiadach w Kosowie. W masowych grobach zakopano co najmniej 4 tysiące zwłok. Dość szybko zarówno Stany Zjednoczone, jak i pozostałe kraje biorące udział w ataku zdały sobie sprawę, że Milošević nie zamierza ustępować w kwestii Kosowa. Dlatego od 30 marca NATO rozszerzyło swoją listę celów. Bombardowania objęły cały kraj, a rakiety zaczęły spadać również na składy paliwa oraz mosty. Równocześnie niszczone były kolejne stacje radarowe, baterie przeciwlotnicze i samoloty. Niekiedy we wyniku ataków ginęli również cywile. 5 kwietnia bomba zabiła w jednej z niewielkich miejscowości 17 niewinnych osób. Tydzień później pocisk spadł na pociąg, zabijając kolejnych 25 Serbów. Równocześnie kontynuowana była serbska ofensywa przeciwko wyzwoleńczej armii Kosowa oraz ludności cywilnej. Nadal palone były wioski, a ich mieszkańcy terroryzowani. W ciągu 2 tygodni liczba uchodźców wzrosła do 400 tysięcy. Drugie tyle pozostawało w Kosowie bez dachu nad głową. W tej sytuacji dowództwo NATO zdecydowało się zaatakować z jeszcze większą siłą. Głównodowodzący operacją amerykański generał Wesley Clark zapowiedział włączenie do nalotów kolejnych 300 maszyn. Miały się one skupić na bombardowaniu celów przemysłowych, a w tym i rafinerii. Niszcząc jugosłowiańską gospodarkę, Zachód chciał złamać opór Serbów. Równocześnie w połowie kwietnia z jeszcze większą determinacją uderzyły oddziały albańskich partyzantów w Kosowie. Doszło do dużych walk na granicy z Albanią. Dowódcy wyzwoleńczej armii Kosowa zaczęli coraz silniej współpracować z natowskim lotnictwem. Wskazywali, gdzie prowadzić bombardowania, aby przynieść największe straty serbskiej armii. Nie zawsze jednak tak przeprowadzone ataki kończyły się sukcesem. Serbowie sprawnie poruszali się po Kosowie. Poza tym często wykorzystywali ludność cywilną. Wokół serbskich stanowisk wojskowych lokowane były namioty bezbronnych Albańczyków. W tym czasie Belgrad zdecydowanie wspierała Rosja. Kreml protestował przeciwko atakom NATO. Rosjanie uważali, że Zachód łamie reguły prawa międzynarodowego. Twierdzili, że Kosowo powinno pozostać częścią Jugosławii. Tymczasem w Albanii pojawiły się śmigłowce bojowe Apache oraz kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Na albańsko-kosowskiej granicy Amerykanie rozmieścili też wyrzutnie rakietowe o zasięgu około 60 km. Dowództwo NATO uznało, że celem ataków powinny stać się nie tylko obiekty wojskowe i przemysłowe, ale również budynki mediów. 23 kwietnia bomby spadły na siedzibę telewizji w Belgradzie, zabijając 10 niewinnych osób. Zachodnia opinia publiczna była zszokowana. Niektóre media w USA nazwały to skandalem. Dlatego w przeszłości celem ataków staną się jedynie nadajniki oraz stacje przekaźnikowe. Do tragicznych wydarzeń z udziałem cywili dochodziło jednak i w kolejnych dniach. 1 maja bomba trafiła w autobus, zabijając 60 osób. 2 dni później pocisk trafił w auta w wiosce Savine Vody w Kosowie. Zginęło wtedy 17 Serbów. 8 maja 1999 roku natowski pocisk uderzył w chińską ambasadę w Belgradzie, zabijając 3 osoby. Wywołało to poważny kryzys dyplomatyczny między USA a Chinami. Jugosławia została sparaliżowana. Mnóstwo gospodarstw domowych, osiedli, a nawet miast miało problemy z dostawami prądu. Zaczęło brakować wody. Przestały jeździć samochody i autobusy przez wzgląd na braki paliwa. Jego rezerwy trafiały przede wszystkim do armii. Szpitale działały w mocno ograniczonym zakresie. Zaczęło też brakować żywności. Tymczasem Milošević, zamiast szukać porozumienia z Zachodem, zlecił zintensyfikować działania skierowane przeciwko ludności cywilnej w Kosowie. Do połowy maja liczba uchodźców wzrosła do 750 tysięcy. Równocześnie Serbowie nadal korzystali z cywili jako żywych tarcz dla swoich pozycji. Tym sposobem 14 maja natowskie pociski trafiły w cywilne zabudowania. Zginęło wtedy 87 Albańczyków, a na dowództwo NATO wylała się fala krytyki ze strony zachodnich mediów. Od 20 maja w Waszyngtonie coraz głośniej zaczęto mówić o interwencji lądowej. Naloty na jugosłowiańskie pozycje nie przynosiły oczekiwanego rezultatu. Serbskie społeczeństwo nadal w zdecydowanej większości popierało swojego przywódcę, który 27 maja został postawiony w stan oskarżenia przez Trybunał ONZ do spraw zbrodni w byłej Jugosławii. Jugosławiańskiego prezydenta bardziej martwiła jednak groźba lądowego ataku, który mógł nastąpić już pod koniec sierpnia. 28 maja Milošević uznał plan pokojowy przygotowany przez grupę G8, a w tym i Rosję. Zakładał on zawieszenie broni, wycofanie z Kosowa serbskich wojsk, pojawienie się w ich miejsce sił ONZ, powrót uchodźców do domów oraz przyznanie szerokiej autonomii dla Kosowa bez naruszania integralności terytorialnej Jugosławii. O jakimkolwiek referendum w sprawie niepodległości prowincji nie było mowy, co było dla Serbów kluczowe. Od 5 czerwca ataki lotnictwa NATO mocno osłabły. 4 dni później podpisane zostało porozumienie. Wojna trwała 78 dni. W ciągu 2 tygodni serbskie wojska wycofały się z Kosowa. W ich miejsce przybyły siły pokojowe KFOR, czyli Kosovo Force. Równocześnie tysiące Albańczyków zaczęło wracać do swoich domów. Natomiast do końca czerwca z Kosowa wyjechało 70 tysięcy Serbów. Ci, którzy pozostali w swoich domach, byli później szykanowani i terroryzowani przez albańską ludność. Co dalej działo się w Kosowie, to temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.